Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
Ludzie i pieniądze. Dziś gościnnie w Centrum Targowym Amber Expo jesteśmy na konferencji i targach Power Connect Energy Summit. W naszym wyjazdowym studio dziś goście Agnieszka Rodak, prezeska Rumia Invest Park, Mateusz Prawda, Invest Gda, Michał Spaczyński, dyrektor do spraw rozwoju Grupy Rekord. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
To pierwsza edycja konferencji i targów Power Connect Energy Summit, która ma łączyć małe i średnie firmy z wielkim biznesem. Jest częścią kalendarza polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, a główne tematy to rozwój energetyki jądrowej w Polsce, budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku, rozwój gospodarki wodorowej czy rola samorządów w procesie transformacji energetycznej. Do tego strefa wystawowa, a wszystko po to, by ułatwić tworzenie łańcucha dostaw, w którym znajdą się pomorscy i polscy przedsiębiorcy. Ponad 100 wystawców jest tutaj, 35 paneli, w których weźmie udział ponad 130 prelegentów. Mamy 3 dni targowe i 7,5 tysiąca metrów kwadratowych przestrzeni wystawienniczej. To wszystko przez 3 dni w jednym miejscu. Pytanie do Państwa, jakie stwarza szansa taka konferencja i targi w jednym, jakie stwarza możliwości? I to zarówno dla inwestorów, jak i dla firm potencjonalnych poddostawców przyszłych wielkich inwestycji, bądź też już trwających inwestycji, jak morskie farmy wiatrowe.
No ja szczerze mówiąc ze swojej strony myślę, że tutaj jeśli ten nasz region ma stać na czele tej transformacji energetycznej, no to takie targi to jest rzecz obowiązkowa i bardzo się cieszę, że poprzednie targi, czyli targi kariery Edu Offshore Wind ewoluowały w coś szerszego. Teraz z tego co wiem, to ten dzień kariery jest przeznaczony jako ostatni dzień tej konferencji. Natomiast no tak jak mówię, my jako Invest GDA w takie inicjatywy bardzo chętnie się angażujemy, mocno kibicujemy. Pierwsza edycja już robi wrażenie. Myślę, że będzie z każdym rokiem tylko lepiej.
Ja się zgodzę i nie zgodzę.
Agnieszka Rodak.
To znaczy bardzo dobrze, oczywiście, że takie wydarzenia się odbywają na Pomorzu. Pierwsza edycja tego wydarzenia się odbywa na Pomorzu, bo to Pomorze będzie rzeczywiście sercem tej transformacji, która się zadzieje i odwrócenia przepływu energii z południa na północ. Teraz energia będzie płynęła już niedługo z północy na południe. Natomiast nie zgodzę się, że to jest inna wersja targów Edu Offshore Wind. My jako współorganizator tamtego wydarzenia musimy podkreślić, że tamto wydarzenie miało zupełnie inny charakter. To były targi kariery. Tutaj mamy tylko jeden dzień. Trochę za mało, trochę ubolewamy, ale z drugiej strony cieszymy się, że powstało wydarzenie, w którym biznes się spotyka i dyskutuje, ponieważ Edu Offshore nie było temu dedykowane. Edu Offshore było dedykowane młodym ludziom. Oczywiście gdzieś tam przy okazji biznes się spotykał, bo już tutaj był. Natomiast wydarzenie Power Connect to jest wydarzenie branżowe, typowo nastawione na to, żeby łączyć firmy z sektora energetyki i trochę inny ma cel niż Edu Offshore. I oczywiście to, co się zadzieje na Pomorzu, sprawia, że w naturalny sposób takie wydarzenia powinny się tutaj odbywać i to jest bardzo dobra inicjatywa. W przyszłości można też pomyśleć o połączeniu się z województwem zachodniopomorskim, ponieważ tam też duże inwestycje, jak port instalacyjno-offshore'owy się dzieją. Więc cieszymy się, że mamy takie targi, pierwszą edycję w Gdańsku.
A województwo zachodnio-pomorskie niestety nie ma takich wspaniałych obiektów, jakie ma Amber Expo w Gdańsku, także Gdańsk jest świetnym miejscem pod tym względem, bo infrastruktura do tego typu wydarzeń jest naprawdę nowoczesna. Jak możemy zaobserwować na zewnątrz, to wciąż się rozbudowuje, także inwestycje tutaj zarządu targów gdańskich w cały czas idą w tą stronę, żeby to miejsce się rozwijało. Nas w decyzji o tym, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu przekonała formuła tych targów, bo to nie tylko sama część wystawiennicza, ale przede wszystkim bardzo rozbudowana część konferencyjna i bardzo liczymy na to, że będzie to również takie miejsce, które pozwoli nam, aby poznać to, co się nowego dzieje w tym sektorze. My działamy w bardzo wielu sektorach, no, nie sposób jest mieć wiedzę bieżącą w każdym sektorze, natomiast no, dzięki tego typu wydarzeniom jest szansa na to, żeby rzeczywiście poznać to wszystko, co się zmienia w danej branży, a tutaj, jak wszyscy doskonale wiemy, zmienia się bardzo wiele i to jest sektor energetyczny, rozwija się bardzo dynamicznie, więc liczymy na to, że ta część konferencyjna będzie też dla nas takim świetnym know-how w pigułce i takim rozeznaniem się, w którą stronę ten sektor się rozwija.
No bo energetyka łączy bardzo wiele branż, a jeśli weźmiemy pod uwagę, że przed nami teraz ogromne inwestycje, bo z jednej strony morskie farmy wiatrowe, z drugiej strony będziemy mieli elektrownię atomową, z trzeciej strony, jeśli przejdzie ustawa, bo ostatnio mam na myśli ustawę wiatrakową i wiatraki te lądowe, więc powstaną kolejne farmy wiatrowe, tym razem na lądzie. Będzie dużo miejsca do inwestycji, do budowania. No i teraz na ile taka konferencja jak dzisiaj łączy rzeczywiście tych dużych inwestorów z pomorskimi firmami, na ile państwo mogą się tutaj zaprezentować, spotkać potencjalnych biznesowych partnerów. Czy to jest też, patrząc w tą stronę, duża szansa na to, żeby zbudować nasz local content, czyli łańcuch dostaw stworzony przez pomorskich, polskich przedsiębiorców, żebyście państwo mogli się, i tutaj mówię do pana Smoczyńskiego, żebyście mogli się zaprezentować i no, mieć z tego korzyści ku chwale też mieszkańców Trójmiasta i Pomorza, bo oni u was będą znajdowali pracę. Bo to każdy łańcuszek tworzy kolejne łańcuszki zależności dostaw i dzięki temu więcej osób ma pracę, więcej firm się rozwija. Na ile to jest właśnie taka szansa?
Na to bardzo liczymy. Mamy, z tego co zdążyłem się zorientować, największą ekspozycję na tych targach, z racji tego, że też nasze produkty są gabarytowo dosyć duże. Mamy również swój oddział w Gdańsku, więc liczymy na to, że ten rozwój Pomorza, który obserwujemy w tej właśnie branży, no przyczyni się do tego, że również i nasze kontakty biznesowe, przede wszystkim ze środowiskiem biznesowym z Pomorza, ale również te wielkie inwestycje, które na Pomorzu są lokowane, no mogę tutaj nadmienić, że w niektórych z nich już uczestniczymy, także to są już projekty, w których, które jak wiemy, jak na przykład elektrownia atomowa, to są już inwestycje, które ruszyły i my również jesteśmy w te inwestycje już zaangażowani, ale liczymy na to, że również te kolejne, które będą się wydarzały za chwilę, będziemy mogli również w nich uczestniczyć i to jest świetna platforma do tego, żeby poznać tych właśnie, jak pani redaktor wspomniała, dużych graczy na rynku energetyki z takimi przedsiębiorstwami jak nasze. Na co dzień oczywiście to jest współpraca, która gdzieś tam się rozwija, ale to jest doskonałe miejsce do tego, żeby tą współpracę rozwijać. Tak? To jest również, mam nadzieję, dobre miejsce do tego, żeby te relacje, które już stworzyliśmy, żeby je w dalszym ciągu podtrzymywać. Mam tutaj na myśli również lokalnych dostawców, którzy tutaj również na naszą rzecz świadczą usługi, więc to jest, których również zaprosiliśmy do nas na stoisko. Więc liczymy na to, że te nasze związki z Pomorzem no, będą się tylko i wyłącznie rozwijały dzięki tym targom.
Jak zawsze w audycji Ludzie i Pieniądze, bo mówimy o firmach, mówimy o pieniądzach, nie unikamy nazw firm ani tego, czym się one zajmują i jeśli robią coś fajnego, ciekawego, to staramy się je również tutaj promować, a firma pana Spaczyńskiego produkuje drogi, to jest taka ciekawostka, tak? To jest droga zwinięta w ogromną belę, widziałam zdjęcia, bo tak trudno byłoby mi sobie to wyobrazić i to jest takie urządzenie, znaczy nazwę to urządzeniem, bo inne słowo mi nie przychodzi do głowy w tej chwili, czyli tam, gdzie nie ma dróg, a ciężki sprzęt musi dojechać, to państwo przyjeżdżacie i rozwijacie niczym dywan taką drogę.
Jesteśmy firmą, która w takim bardzo prostym i krótkim ujęciu świadczy usługi na rzecz dużych inwestycji infrastrukturalnych. Jednym z produktów, które promujemy tutaj na targach, ale nie tylko statycznie na stoisku, ale również dynamicznie na pokazach tutaj tuż przed obiektem Amber Expo. To jest właśnie aluminiowa droga, o której pani redaktor wspomniała. To jest nowość na naszym rynku. No, to jest świetne rozwiązanie dla budów, gdzie te ciągi komunikacyjne dla ciężkiego sprzętu trzeba co chwilę przestawiać, jak chociażby na przykład na farmach wiatrowych, bo tam nasze produkty są w tej chwili mocno dostępne, a więc ta infrastruktura OZE nie jest nam obca, bo mocno współpracujemy z branżą farm wiatrakowych i tam to rozwiązanie spotkało się z no, bardzo dobrym uznaniem, dlatego że to jest rozwiązanie bardzo mobilne. Rozłożenie 50 metrów drogi, która ma nośność 50 ton, a więc wszelkiego rodzaju ciężkie dźwigi, ciężarówki wypełnione sprzętem. Dokładnie tak, również dla wojska, bo również świadczymy usługi na rzecz armii polskiej i amerykańskiej między innymi. Więc tego typu produkty są wykorzystywane i świetnie się sprawdzają właśnie w bardzo trudnych warunkach, budowy, tak? Bo z tym mamy w tej chwili do czynienia, więc również te produkty są zaangażowane w te duże projekty, bo pozwalają zaoszczędzić przede wszystkim czas i pieniądze.
No i takie właśnie rzeczy w naszym kraju, a też wspominam nie bez przyczyny, bo się okazuje, ostatnio czytałam jakieś badania, z których wynika, że zdecydowana większość Polaków nie ma zielonego pojęcia o innowacjach, jakie wychodzą z naszego kraju. O tym, że my się rozwijamy w ogóle gospodarczo, że jesteśmy jedną z gospodarek najszybciej w tej chwili rozwijających się i każda taka ciekawostka, każda firma polska, pomorska zwłaszcza, zapraszam do audycji, bo chcemy pokazać nasz potencjał. I teraz pytanie właśnie do Państwa, na ile ci wielcy gracze z tego, co Państwo obserwują, bo stykacie się też właśnie z wielkimi inwestorami, na ile oni mają świadomość potencjału naszych firm pomorskich, ale i też polskich, bo tu większość firm z kraju też będzie, miejmy nadzieję, brała udział w tych inwestycjach.
Znaczy ja najpierw powiem, że jestem pod wrażeniem tego, co pan powiedział, dlatego, że to jest piękny przykład, jak budować local content w Polsce. Jeżeli państwa usługi są już docenione przez branżę wiatrakową, nie wiem, czy onshore'ową, czy offshore'ową, już nawet nieważne, zawsze jest to branża odnawialnych źródeł energii, to pokazuje, że można. Natomiast odpowiadając na pytanie, te innowacje, ich jest jeszcze za mało cały czas. Wystarczy spojrzeć na konkursy, które ogłasza Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jak trudno jest uzyskać na badania i rozwój pieniądze na szczeblu krajowym. Na kilkaset firm, które składają wnioski, przychodzi naprawdę niewiele.
Ale też wiele nie składa. Wczoraj miałam taką rozmowę z kimś z branży wysoce technologicznej i stwierdził, że grant to jest ostatnia rzecz, po jaką firmy się ubiegają, bo jest to obwarowane tyloma warunkami, trudnymi potem do sprostania, zabijającymi tą innowacyjność, bo czasem w projekcie trzeba coś nagle zmienić, bo się nam rzeczywistość zmienia, świat się zmienia, wynalazki się zmienia. I tutaj już nie da rady. W związku z tym, może dlatego my tych innowacyjnych projektów nie widzimy, bo one idą za granicę.
Bo one są trudne do realizacji w Polsce i w warunkach polskich niestety często są poprzedzone wieloletnimi badaniami, a w grantach najczęściej warunkiem jest komercjalizacja wyników projektu, więc żaden przedsiębiorca, który robi plan i ma swoją strategię, nie zobowiąże się, że wyniki tych badań dadzą się skomercjalizować za 3 czy 4 lata w momencie, kiedy je skończy. I myślę, że to jest też taka przeszkoda. Teraz wiem, że w województwie pomorskim Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła konkurs na dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorców z naszego regionu badań i rozwoju, działań w zakresie badań i rozwoju. I to są łatwiejsze trochę pieniądze do wzięcia, więc zachęcam wszystkie firmy, żeby się pochyliły nad tym, dlatego że my musimy budować konkurencyjność polskiej gospodarki. Jeżeli taka duża rewolucja w zakresie miksu energetycznego dzieje się w Polsce, a sercem jej jest Pomorze, to aż się prosi, żeby powstawały startupy, które będą się zajmowały nowymi rozwiązaniami. No, droga, o której pan mówił tymczasowo, jestem nadal pod wrażeniem. Nie mogę wyjść z tego wrażenia, że takie rzeczy są na rynku.
Chyba jest tam w namiocie do obejrzenia dalej, tak?
Jest w namiocie i przed targami odbywają się pokazy dynamiczne, także można przysłowiową oponkę kopnąć i zobaczyć, jak to działa. Tutaj właśnie takie doświadczenie z prezentacji tego typu produktów na rzecz branży wiatrakowej, bo robiliśmy to w formie pokazu dynamicznego. Oczywiście nikt tego nie ogląda z komputerów, tylko to trzeba fizycznie dotknąć. Specjaliści muszą zobaczyć, na ile to się sprawdza. Oczywiście odbyło się to z udziałem ciężkiego sprzętu w trudnym terenie u nich na farmie wiatrowej, także no to otworzyło nam drogę do tej branży jakiś czas temu i jak oni to zobaczyli, to rzeczywiście była to odpowiedź na ich problemy, które napotykają właśnie przy tych wielkich budowach. Natomiast jeszcze nawiązując do pytania pani redaktor, przy tych wielkich projektach, przy których uczestniczymy, nie możemy zapominać o tym, że tam zleceniodawcami najczęściej są firmy zagraniczne. Tak? No to ta technologia jest importowana do naszego kraju, w związku z tym no, głównymi zleceniodawcami dla nas są firmy zagraniczne. I to, na co chcę zwrócić uwagę, to przede wszystkim to, że oni skorzystają z naszych usług pod warunkiem, że będzie naprawdę wysoka jakość tych usług. Oni bardzo selektywnie podchodzą do współpracy z lokalnymi firmami. Owszem, oni są na to otwarci, natomiast trzeba im zagwarantować, że usługę bądź towar, który im dostarczymy, to będzie towar najwyższej jakości, dlatego że oni, jak gdyby ten transfer technologiczny, no jest obwarowany tym, że oni też mają odpowiedni poziom usług, które zlecają i na odpowiednim poziomie te usługi trzeba im świadczyć, bądź też produkty dostarczać, więc często są to firmy ze Stanów Zjednoczonych, firmy z Wielkiej Brytanii i oni mają bardzo wyśrubowane normy dotyczące jakości oferowanych produktów i usług. Z tym się spotkaliśmy. Mamy to szczęście, że jesteśmy bardzo dużą grupą, zatrudniamy ponad 2000 pracowników. Mamy doświadczenie we współpracy z armią, między innymi armią amerykańską, więc jak gdyby te standardy w naszej firmie już zostały dostosowane do tych wymogów zagranicznych kooperantów. Natomiast tutaj chcę uczulić wszystkich, którzy będą chcieli współpracować i świadczyć usługi na rzecz tych wielkich projektów, no trzeba bardzo mocno zastanowić się nad jakością i nad produktami, które chcemy im dostarczać, bo na pewno będą bardzo mocno weryfikowali tego typu kwestie.
Tak, a z drugiej strony my mamy takie doświadczenia, że w przypadku na przykład morskich farm wiatrowych wiele firm polskich świadczy usługi dla kontrahentów zagranicznych, a local content i polski łańcuch dostaw jakby nie ma zagwarantowanego udziału w tych dużych inwestycjach, które są. Mamy porozumienie sektorowe, gdzieś tam padło, że local content powinien być na poziomie co najmniej 20% i on podobno jest, ale branża mówi zupełnie coś innego. Nie jesteśmy w stanie się przebić, nie jesteśmy w stanie spełnić wymagań i nie wiemy dlaczego, bo nikt z nami nie chce rozmawiać. Dlaczego Polacy produkują statki za granicę dla europejskich kontrahentów, a nie mogą się przebić w Polsce? I ja uważam, że przy takich inwestycjach jak jądrówka, jak morskie farmy wiatrowe, bo to docelowo będzie ponad 20 gigawatów energii, my musimy znaleźć rozwiązania systemowe, które zapewnią polskim firmom udział w łańcuchu dostaw. Nie może być tak, że budują to firmy zagraniczne wyłącznie, bo my mamy i umiejętności, i zasoby, i wiedzę i robimy to świetnie, tylko nie dla Polaków.
No właśnie, tutaj idzie przykład z Czech, bo tam zdaje się Korea Południowa miała wybudować i chyba buduje, czy będzie budowała elektrownię atomową, z tym, że oni się umawiali, no, mówiąc brzydko, na gębę. I local content miał tam wynieść 60%, a nagle się okazuje, że ten local content z każdym dniem topnieje, bo Koreańczycy tłumaczą to tym, no ale oni mają sprawdzonych kontrahentów, z którymi współpracowali do tej pory. Jeśli Czesi chcą, żeby wybudować im szybko tą elektrownię atomową, no to muszą się zgodzić na tych kontrahentów zagranicznych, z którymi do tej pory Koreańczycy współpracowali, bo to im gwarantuje dotrzymywanie terminów. Także tak to wygląda.
No, tak jak pani redaktor powiedziała i tutaj Agnieszka, jeśli to nie są gwarancje na piśmie, no to ciężko jest potem cokolwiek wyegzekwować i faktycznie tutaj potwierdzam, jeśli chodzi o ten nasz local content, te ilości procentowe, które były gdzieś tam obiecywane, czy gdzieś tam pojawiły się w przestrzeni medialnej, no to na razie jest to mrzonka.
Agnieszka Rodak, Michał Spaczyński, Mateusz Prawda, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w naszym wyjazdowym studio goście, przypomnę, Agnieszka Rodak, prezeska Rumia Invest Park, Mateusz Prawda, Invest Gda, Michał Spaczyński, dyrektor do spraw rozwoju Grupa Rekord. Wracamy do dyskusji. No, jesteśmy na konferencji energetycznej, w sumie transformacja energetyczna Pomorza. Szanse i wyzwania dla naszego regionu i dla kraju, to może najpierw od wyzwań zacznijmy. Tutaj ożywiona dyskusja też była o kadrach. Skąd kadry? Bo nagle pojawi nam się bardzo dużo miejsc pracy w związku z samymi inwestycjami. Jeśli będzie local content, to nasi przedsiębiorcy pomorscy, polscy też będą zwiększali zatrudnienie. No i nagle pojawi się duże zapotrzebowanie na wielu pracowników. Skąd ich brać?
No tutaj
Mateusz,
też,
prawda.
Tutaj też musimy wziąć troszeczkę tą skalę, mówiąc o tej fazie eksploatacyjnej, jeśli chodzi o elektrownię jądrową, to będzie kilkuset pracowników, natomiast jeśli chodzi o morskie farmy wiatrowe, tutaj spoglądam na Agnieszkę, bo ona zna temat od podszewki, natomiast z tego, co pamiętam, to było kilkadziesiąt tysięcy nawet stanowisk pracy.
To ewoluuje cały czas.
I wydaje mi się, że tutaj bez takich wydarzeń branżowych, bez tej współpracy samorządy, biznes i nauka, no jakby nie będziemy w stanie zapewnić takiej ilości kadr w tak w sumie krótkim czasie. I moim zdaniem tutaj jest jeszcze jedna taka istotna kwestia, ponieważ jeśli chodzi o te nasze inwestycje, no to one są w budowie, tak? Jakby one dopiero powstają, czy są w planach. Także w branży, gdzie istotna jest bardzo ta praktyka, no to myślę, że biznes, wykonawcy, biorąc pod uwagę to, że trzeba będzie te kadry wyszkolić, powinny też zapewniać im możliwość przeprowadzać jakieś wizyty studyjne, tak żeby rzeczywiście na tym żywym organizmie można było się szkolić.
Mm-hmm. Wszyscy mówią o kadrach.
Agnieszka Rodak.
Wszyscy mówią, że będziemy potrzebowali kilkudziesięciu tysięcy nowych pracowników, nowe miejsca pracy. I to oczywiście jest prawda. Te cyfry się zmieniają. Od 70 tysięcy na początku, teraz się mówi o 30 tysiącach w samym offshore. I to w zależności od tego, kto robi analizy i jak się branża zmienia, bo rzeczywiście niektóre inwestycje są już w realizacji, Baltic Power buduje, PGE Baltica również już zaczęła, więc to się dzieje na naszych oczach. Natomiast ja niezmiennie przeżywam frustrację, mówiąc o kadrach, dlatego że mówimy, że one są potrzebne, mówimy, jaki to będzie wolumen nowych miejsc pracy i my pokazujemy też badania, które zawody w naszych szkołach ponadpodstawowych są powiązane z morską energetyką wiatrową, które mają potencjał do przyuczenia do morskiej energetyki wiatrowej i ile ich jest. I teraz okazuje się, że tych uczniów, którzy mogliby pracować przy odnawialnych źródłach energii, które się pokrywają często, jeśli chodzi o zawody, z samą morską energetyką wiatrową, jest niewystarczająca liczba i projekt Pomorskiego Centrum Kompetencji Energetyki Odnawialnej, który jest dojrzałym projektem, który promujemy od kilku lat i który w tym roku będzie miał pozwolenie na budowę, to jest taki projekt, którego nikt nie chce do końca na poważnie potraktować. Wzorem krajów zachodnich, gdzie wsparcie państwa i wsparcie inwestorów poszło na takie projekty, bo oni sobie zdawali sprawę z tego, że rozwijający się rynek energetyki odnawialnej będzie potrzebował tych miejsc pracy, i inwestowali w ośrodki kształcenia też dla młodych ludzi, aby zapewnić im praktyczną naukę zawodu i ich zainteresować energetyką odnawialną. My mamy na stole dojrzały projekt, który tylko czeka, żeby ktoś wziął go w swoje ręce i powiedział tak, to jest projekt ważny, będziemy go popierać.
Bo będzie przyszłościowy i od tego zależy też nasza przyszłość, rozwój naszej gospodarki. Pan Michał Spaczyński teraz, bo pana za 4 minuty wypuszczamy. Do prezentacji.
My mamy swoją siedzibę główną w Wielczu, Laskowice pod Wrocławiem, w miejscowości, gdzie bezrobocie nie istnieje, więc kwestia właśnie pozyskiwania pracowników, specjalistów, no, dotyka nas na co dzień. Nie mówiąc o tym, że mamy projekty, realizujemy projekty nie tylko w Polsce, a również za granicą. Mamy 2 fabryki w Stanach Zjednoczonych, więc wiemy, że również w innych krajach nie jest pod tym względem dużo lepiej. Natomiast rzeczywiście z ciekawością przeglądałem program wydarzeń naszych targów i brakuje mi trochę środowiska naukowego tutaj, tak? Brakuje tego połączenia biznesu z nauką, bo jak dobrze wiemy, no transferujemy tą technologię do naszego kraju i dobrze, żebyśmy przy okazji tego transferu również transferowali wiedzę do naszych specjalistów. I teraz no, z troską patrzę na to, czy rzeczywiście będziemy w stanie, czy nasze środowisko naukowe, ci specjaliści będą bardzo mocno zaangażowani w ten transfer technologiczny na tyle, abyśmy potem mogli korzystać z tych ogromnych projektów infrastrukturalnych już samodzielnie, tak? Żebyśmy mogli już je serwisować i utrzymywać. Wszyscy wiemy, jak istotne jest bezpieczeństwo energetyczne i bez tego zapewnienia wiedzy tu u nas w naszym kraju, no trudno mówić o tym, że zapewnimy sobie to bezpieczeństwo, tak? To jest jedna kwestia. Druga kwestia, która mi też bardzo mocno leży na sercu, to jest kwestia takich branżowych centrów umiejętności, tak? Oczywiście kształcenie inżynierów trwa latami, natomiast w większości nie potrzebujemy inżynierów, tak?
Potrzebujemy, i oni nie mają wiedzy praktycznej tak naprawdę.
Tak, potrzebujemy monterów, potrzebujemy ludzi, którzy są ludźmi do pracy. To nie jest praca na zasadzie zamiatania ulicy, trzeba mieć odpowiednie umiejętności. W związku z tym brakuje u nas w kraju rozwiniętego systemu szkoleń, branżowych, zawodowych szkoleń dla ludzi o niższych kwalifikacjach, tak? Nie mamy tego typu ośrodków. Świetnie Niemcy tutaj sobie radzą, oni mają tego typu, u nich to się Doyle nazywa, takie ośrodki, które kształcą pod kątem szerokich umiejętności technicznych i w każdym wieku można tego typu umiejętności zdobyć, idąc na kilkumiesięczne kursy szkolenia i tak dalej. No tego w naszym systemie oświaty zdecydowanie brakuje. Szkolimy inżynierów, szkolimy profesorów, doktorów, natomiast no, brakuje ludzi z kwalifikacjami realnie do pracy.
To ja pana Michała zapraszam po audycji, albo może później, bo pan musi uciekać, na kawę. Ja panu opowiem o pierwszym w Polsce konkursie na branżowe centra umiejętności, jak bardzo nieumiejętnie został przeprowadzony i jak wykluczył wielu beneficjentów z ubiegania się o te środki.
Miałem przyjemność również przyglądać się tym projektom i niestety duże pieniądze, które zostały całkowicie niewykorzystane.
Właśnie one nie były takie duże. Morską energetykę wiatrową przeznaczono 12 milionów złotych na wybudowanie infrastruktury i utrzymanie PCU-ów w przeciągu 3 lat i przeprowadzenie wszystkich szkoleń. To były bardzo małe pieniądze. My też spotkaliśmy się z ministrą Barbarą Nowacką, natomiast było to już za późno, nie można było w tym regulaminie niczego zmieniać. Bardzo ubolewam nad tym.
Ale cały projekt był ambitny, 120 branżowych centrów umiejętności, 2 miliardy, ale z
ile
tego
powstało?
Niestety praktycznie nic nie wyszło.
W Lęborku powstaje BCU, jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową. Przyłożyliśmy do tego trochę rękę, pomagaliśmy im. Partnerem jest Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej, więc ten projekt się dzieje, ale też bardzo w bólach.
Podyskutujemy na stoisku. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy i żegnamy pana Michała Spaczyńskiego, bo wiemy, że pan dyrektor jest zaangażowany w prezentację właśnie drogi rozwijanej niczym dywan, o czym już rozmawialiśmy tutaj. Wracamy do dyskusji i no, problemów jest dużo. Wydawałoby się, że to wyzwanie, o którym Państwo mówicie, nie jest tak wielkim, że wystarczy trochę dobrej woli i chęci, żeby takie centra zbudować, żeby, bo to jest też kwestia udostępnienia tych miejsc młodzieży, która z różnych miejsc naszego województwa, czy też poza województwem, będzie tam dojeżdżać. To jest też kwestia zorganizowania im dachu nad głową, albo dowozów na przykład. Gminom powinno na tym zależeć, żeby wejść też w pomoc, bo to są ludzie, którzy potem będą płacić, jak będą dobrze zarabiać, czy przy budowie morskich farm wiatrowych, czy dalej przy obsłudze związanej z tymi pracami przedbudowymi do energetyki atomowej, elektrowni naszej atomowej. Oni będą dobrze zarabiali, będą potem płacić podatki w tych gminach, więc to powinno zależeć. Te gminy dzięki tym ludziom, a być może dzięki temu, że zapewnią na przykład autokar, który tych młodych ludzi dowiezie na te szkolenia, będą potem mogli takich autokarów znacznie więcej kupować dla mieszkańców. Więc ja tutaj nie rozumiem braku dalekowzroczności spojrzenia.
Ja bym powiedziała o braku dalekowzroczności, tak, ale również o braku analizy na temat branż perspektywicznych i rozwijających się. Bo mogliśmy zauważyć, że chociażby przy przytoczonym konkursie na branżowe centra umiejętności, branże, które nie do końca mają perspektywy rozwoju, miały większe pieniądze przeznaczone niż branże rozwojowe, właśnie jak energetyka odnawialna. I tutaj widziałabym pole do głębokiej analizy. Oczywiście gminy są zainteresowane, szczególnie na szczeblu, może nie gminy, ale samorządy na szczeblu powiatowym, ponieważ to one odpowiadają za szkolnictwo ponadpodstawowe. I gminy na szczeblu miast i gmin, samorządów lokalnych, patrząc na Rumię, no, można powiedzieć, że bardzo są zaangażowane w budowaniu tej siły, która będzie później obsługiwać wszystkie inwestycje w energetyce, bo naprawdę te zawody na poziomie, tak co powiedział pan Michał, na poziomie tym serwisowym, obsługowym, one się pokrywają, jeśli chodzi o branżę, tak? Czyli branża elektryczna, elektroniczna, mechatroniczna, automatyczna. To są te branże i te zawody, które będą miały zastosowanie w szeroko pojętej energetyce, nie tylko jeśli chodzi o atom czy morskie farmy wiatrowe. Więc naprawdę inwestycje w kadry to jest klucz i dlatego ja nie bardzo rozumiem, dlaczego się tylko o nich mówi, a nie ma tak naprawdę narzędzi i mechanizmów wspierania realnych działań rozwoju kadr w naszym kraju.
Pan też ma podobne spostrzeżenia.
No ja myślę, że tutaj te nasze działania ad hoc wychodzą, które nie są jakby bez tego patrzenia w dalszą przyszłość. No cóż mogę powiedzieć? Pani redaktor wspomniała o tych mniejszych miejscowościach. No jakby i tych autobusach. No te autobusy na prowincję polską nie jeżdżą, bo zostały zlikwidowane w ogóle PKS-y, więc musimy tutaj myślę, poważną pracę u podstaw.
I trzeba połączyć, to prawda. A jeszcze skoro mówimy o małych miejscowościach i może nie tylko o miejscowościach, być może spółdzielnie energetyczne, dotąd prawnie ograniczone do obszarów wiejskich, będą mogły powstawać również w miastach. Znoszące wyjątek zapisy znalazły się w projekcie tak zwanej ustawie offshore'owej. Ja tylko wyjaśnię słuchaczom, że spółdzielnia energetyczna no to taka forma współpracy albo między osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami, albo miejscowościami właśnie mająca na celu wspólne wytwarzanie, dystrybucję i zarządzanie energią, głównie pochodzącą z odnawialnych źródeł. Członkowie takiej spółdzielni łączą siły, aby produkować energię na własny użytek, a także jeśli mają jej więcej niż sami potrzebują, to także na sprzedaż. No i spółdzielnie energetyczne, na ile to jest ciekawy pomysł, wart wprowadzenia i czy perspektywiczny?
Ja się tak uśmiecham, bo pani redaktor zaczęła od definicji tej spółdzielni i to trochę pokazuje, jakie jest nasze postrzeganie słowa spółdzielnia. One mają złą prasę, one się kojarzą ze spółdzielniami mieszkaniowymi tak naprawdę tutaj w Polsce. Przez ten pryzmat na nie patrzymy. Natomiast patrząc w Europie, mamy spółdzielnię chociażby energetyczną EcoPower w Belgii, 60 tysięcy członków. Mamy spółdzielnię Mondragon w kraju Basków, to jest Hiszpania. Tam jest 75 tysięcy członków i to jest bodajże 10. firma w Hiszpanii pod względem obrotów. Także to jest taka skala i to jest jakby, to też było budowane przez lata. Także mam też nadzieję, że uda się spopularyzować w Polsce koncept spółdzielczości. My jesteśmy partnerem tutaj w Gdańsku takiego wydarzenia, które odbędzie się 16 kwietnia w ECS-ie, Wspólna Energia. I właśnie tam będziemy dyskutować o tym bezpieczeństwie energetycznym, bezpieczeństwie żywnościowym właśnie pod kątem spółdzielczości. A wracając do spółdzielni energetycznych, to myślę, że tutaj plusów jest bardzo dużo. Przede wszystkim to, że udział energii odnawialnej w tej spółdzielni w tym okresie przejściowym to jest 40%, potem to będzie wymagane 70%, więc myślę, że to jest też taki krok, który można zrobić na poziomie tej lokalnej społeczności, jeśli chodzi o tą naszą zieloną transformację.
Ja dodam jeszcze, że bardzo dobrze, że projektowane zmiany otwierają spółdzielnie energetyczne na miasta, dlatego że do tej pory spółdzielnie w istniejącym porządku prawnym mogą powstawać na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich i teraz takie miasta poniżej 100 tysięcy mieszkańców, jakim jest na przykład Rumia, która w tej chwili planuje stworzyć społeczność energetyczną i pozyska na to grant, nie ma możliwości wybrać między formami, jaką jest klaster energii, a spółdzielnią energetyczną, która jest dużo korzystniejsza i dużo lepsze rozwiązania proponuje niż sam klaster energii. Oczywiście klaster też jest korzystny, tam są zniżki, jeśli chodzi o przesył energii i jeśli chodzi o integrację tych podmiotów, które są zainteresowane wspólnym korzystaniem z klastra, czy w przyszłości może produkcją tej energii, to jest korzystne, ale spółdzielnia daje dużo więcej możliwości i ja mam wielką nadzieję, że te projektowane zmiany w ustawie offshore'owej, one rzeczywiście wejdą w życie i miasta, może nie wszystkie miasta, ale miasta do pewnego pułapu będą mogły te spółdzielnie tworzyć, bo klastrów w Polsce jest 5.
No właśnie.
Spółdzielni jest kilkadziesiąt w tej chwili, tam około 20 chyba kilku z tego, co czytałam. Więc to pokazuje też, że spółdzielnie to jest dużo łatwiejsze narzędzie i dużo korzystniejsze niż klaster energii, który nie ma umocowania prawnego, który jest po prostu porozumieniem cywilnoprawnym. Spółdzielnia to działa w oparciu o określone przepisy prawa. Klaster nie ma tej osobowości prawnej, więc naprawdę klastry raczkują. To nie jest tak korzystne rozwiązanie jak spółdzielnia. Ja się bardzo cieszę z tej projektowanej zmiany.
No to my trzymamy kciuki, żeby się udało, a jeszcze podpytam Państwa, z tego co Państwo obserwują, będzie sporo zainteresowanych uczestniczeniem, zakładaniem takich spółdzielni energetycznych.
Ja myślę, że tak. No, konkurs KPO, który się już rozstrzygnął na tworzenie społeczności energetycznych, miał bardzo dużo aplikacji, więc teraz gminy przygotowują, samorządy przygotowują koncepcję utworzenia takiej społeczności energetycznej i to się dzieje w Polsce i tych inicjatyw jest bardzo dużo, dzięki też tym środkom, które zostały uruchomione.
No i budowanie tej świadomości, czym ta spółdzielczość jest, a czym nie jest.
No to mam nadzieję, że w radiu częściej ten temat będzie gościł. Na pewno zapewniam, że w ludziach i pieniądzach też będziemy o tym rozmawiać, będziemy edukować, informować i sprawiać, żeby Polacy wiedzieli, że w Polsce jest dużo fajnych rozwiązań. Są fajne firmy nowoczesne, które tworzą nieprawdopodobne urządzenia, nieprawdopodobne rzeczy i że mamy możliwości i potencjał, żeby być bogatym krajem tak naprawdę. Tylko no, musimy się wszyscy wziąć do pracy i nie rzucać sobie nawzajem kłód pod nogi, zupełnie często bezsensownie. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Agnieszka Rodak, prezeska Rumia Invest Park, Mateusz Prawda, Invest Gda i wcześniej także Michał Spaczyński, dyrektor do spraw rozwoju grupy Rekord. Ja się jutro z Państwem spotkam 5 minut, po godzinie 10, a audycję dzisiejszą realizowali w Amber Expo Michał Broniewicz, a w Studio Radia Gdańsk Kasia Piekło i Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Dziękujemy.
Państwu.
Ludzie i pieniądze.